Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska-Wójciak, witam Państwa bardzo serdecznie. Każdego roku 7 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia i Światowy Dzień Chorego Psychicznie. Zdrowie, proszę Państwa, to nie tylko dobra kondycja fizyczna, ale jak pokazuje życie, również psychiczna. Na kilka dni przed tymi obchodami postanowiłam zaprosić do studia specjalistów i w tym okresie Wielkiego Tygodnia porozmawiać o zdrowiu psychicznym Polaków, a szczególnie mieszkańców regionu ciechanowskiego. Dzisiaj moimi Państwa gośćmi są pan dr Antoni Ferenc, koordynator oddziału psychiatrycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, pani redaktor.
I pani Ilona Rutkowska, specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego, psychoterapeuta. Dzień dobry, witam panią.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I tak się zastanawiam już na początek, drodzy państwo, czy to ten rozwój cywilizacyjny spowodował, że coraz więcej osób zapada na choroby psychiczne, ale też inne zaburzenia. Czy też właśnie te problemy będą taką dominującą sprawą nadchodzących lat, nadchodzącego okresu? Panie doktorze, może tak z górnej półki wystartujemy, a później oczywiście o konkretach powiemy.
Na początku odniosę się do tego, co pani redaktor powiedziała we wstępie, czyli odnośnie samego zdrowia. Zdrowie to nie tylko w rozumieniu ogólnym ten stan fizyczny, somatyczny.
Żeby nie ale bolało to, tylko.
Tak, ale to taki dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny. To są trzy takie fundamenty, o które trzeba dbać, żeby to zdrowie utrzymywać w dobrej kondycji. One są ze sobą ściśle powiązane i bardzo ściśle na siebie wpływają. Jeżeli chodzi o przyczynę różnego rodzaju zaburzeń stanu psychicznego, to oczywiście nie ma jednego tylko czynnika. To jest taki, można powiedzieć, wieloprzyczynowy skutek doprowadzający do tego, że ten stan zdrowia psychicznego, ta kondycja psychiczna może ulec pogorszeniu. Oczywiście bardzo duży wpływ ma cywilizacja. To, co się dzieje w tej chwili, ten szum informacyjny, ta ilość różnego rodzaju informacji, które bombardują nas każdego dnia.
Głównie złych informacji o
bardzo
tragicznych
często,
zdarzeniach.
Bo od kilku lat, nie ukrywajmy tego, że od kilku lat mamy w większości jednak negatywne informacje, wypływające nie tylko jakby z naszego tutaj rejonu, regionu, kraju, ale przecież o takim zasięgu globalnym. Ale też to wiele innych czynników związanych z takim naszym codziennym funkcjonowaniem, czyli w jaki sposób odżywiamy się, jak śpimy, jak spędzamy wolny czas, czy w ogóle go spędzamy, ile czasu spędzamy w pracy, jak efektywnie wykorzystujemy czas wolny, czy przypadkiem nie nadużywamy alkoholu, nie sięgamy po środki psychoaktywne, jak jest u nas z paleniem papierosów, więc tych czynników jest bardzo wiele. Oczywiście są też czynniki tak zwane endogenne, czyli niezależne od nas, których jeszcze medycyna nie jest w stanie do końca zidentyfikować, to związane z genetyką, to związane z pewnymi szlakami metabolicznymi w mózgu, ale te czynniki zewnętrzne to są elementy, na które my możemy mieć wpływ i warto się nad tym zastanowić, jak tak naprawdę codziennie funkcjonujemy i co możemy zrobić, żeby nie wpływać negatywnie na nasze codzienne funkcjonowanie.
Ja będę chciała później z panią na ten temat porozmawiać właśnie o tych zachowaniach, które mogą sprzyjać poprawie naszej kondycji fizycznej, która wpływa później na psychiczną. Panie doktorze, mam wrażenie, że w ostatnim czasie słowo depresja jest słowem odmienianym, wymienianym na wszelkie możliwe sposoby. Czy rzeczywiście jest tak trudna sytuacja, jeśli chodzi o depresję? O depresję osób starszych w średnim wieku, ale też chodzi tutaj o młodzież i dzieci, bo już nawet ta grupa społeczna jest narażona na tę chorobę. Jest tak źle?
Depresja to takie szerokie bardzo pojęcie. Oczywiście nie ma jednego rodzaju depresji. Są różne twarze, różne odmiany stanów depresyjnych. Jest to taka sztandarowa, można powiedzieć, medialnie w tej chwili choroba, jeżeli chodzi o te zaburzenia psychiczne, o której bardzo wiele się mówi, też w kontekście zwiększonego zachorowania wśród społeczeństwa, nie tylko dorosłego, jak pani redaktor wspomniała, ale również wśród dzieci i młodzieży. potwierdzam, to prawda, że w ostatnich latach ten przyrost różnego rodzaju zaburzeń depresyjnych jest bardzo gwałtowny i niespotykany na dotychczasową skalę. Już kilka lat temu mówiło się, że zaburzenia depresyjne w ciągu najbliższych kilkunastu lat zaczną dominować, jeżeli chodzi o zachorowalność wśród społeczeństwa. Wspominało się o tym, że do 2050 roku depresja będzie na drugim miejscu, jeżeli chodzi o zachorowalność na świecie, ale potem zauważono, że ten przyrost gwałtowny tych zaburzeń depresyjnych powoduje, że ona zaczyna wypierać inne choroby i była mowa o 2035 roku, a w tej chwili już mówimy, że nawet do końca tej dekady może być tak, że depresja będzie drugą, a może nawet i pierwszą chorobą rozpoznawaną w społeczeństwie.
No nie są to optymistyczne dane, które przedstawił pan doktor. Proszę pani, jeśli chodzi o dzieci, państwo w swojej pracy macie różnych pacjentów. Czy zauważa pani, że z dziećmi dzieje się źle?
Z dziećmi dzieje się bardzo źle. Myślę, że przede wszystkim ma na to wpływ rozpad rodziny. To, że zwiększona jest liczba rozwodów, że są to rodziny patchworkowe, że jest kryzys rodziny. I od razu jakby korzystając też, że tu uruchomiła mi się taka myśl, że rodzice też nie mają wystarczająco dużo czasu dla swoich dzieci. Pogoń za pieniądzem, wydłużone godziny pracy. Myślę, że to ma też niesamowite znaczenie. I jakby pójdę za tą myślą kardynała Wyszyńskiego, który mówił, niektórzy mówią, że czas to pieniądz, a ja wam powiadam, czas to miłość. I myślę, że te dzieci często, są to rodziny nieraz z rozbitych rodzin, one najczęściej, tak o tym mówią badania, najczęściej podejmują próby samobójcze. Są to dzieci zaniedbane, ale są to dzieci również, które boją się życia. Często te kryzysy u dzieci, one nie tyle są pod tytułem ja nie chcę żyć, tylko ja nie chcę tak żyć. No i to jest pytanie jak, czyli jak? Bardzo możliwe, że są to dzieci zaniedbane, gdzie rodzice nie poświęcają im czasu. Może też jest tak, jak już snujemy taką refleksję, że te dzieci nie czują się kochane, nie czują się zauważone. No ale są też dzieci wykorzystywane, zaniedbywane w różny sposób. No ja akurat nie jestem psychoterapeutą dzieci i młodzieży, no ale też taki ogląd mamy, prawda? Widzę, że ta wiekowa, bo pracując w poradni przychodzą pacjenci, widzę ich całe gromady, że tak powiem kolokwialnie, że przychodzą rodzice z dziećmi. Czyli jest to duży problem i myślę, że ta wiekowa się obniżyła, że jest coraz więcej młodych ludzi w kryzysie takim tożsamości, z dużą niedojrzałością, z zaburzeniami zachowania, z różnymi problemami, z zaburzeniami lękowymi, ale właśnie z taką też depresją maskowaną, gdzie właśnie czasami późno, że tak powiem, rodzice zwracają uwagę na to, co się dzieje z ich dzieckiem.
To, że przychodzi cała rodzina, jak wspomniała pani Ilona, to chyba już dobrze w tym nieszczęściu, prawda, że rodzina jednak szuka pomocy. No, ale co, jeśli dziecko jest zostawione sobie?
Tak dobrze, kiedy jest to zauważalne, ale bardzo często to nie jest zauważalne. To jeszcze bym wspomniał o takich nieprawidłowych schematach funkcjonowania rodziny, bo nie zawsze ta rodzina musi być patologiczna. Może być pozornie i wydawać się, że jest to normalna rodzina. Natomiast
Często używamy takiego pojęcia, och, przecież to dziecko było z normalnej rodziny.
Tak. Natomiast to, o czym wspomniała tutaj pani magister, ten czas, a w zasadzie brak tego czasu dla dziecka, dla młodego człowieka, ten niewłaściwy schemat funkcjonowania, czyli przepracowana starsza osoba, wynika to czasem po prostu z takiego harmonogramu, no, z takiego, można powiedzieć, ułożenia sobie tygodnia pracy, gdzie bardzo dużo czasu spędza się w zakresie wykonywania tych czynności zawodowych. Potem człowiek przychodzi zmęczony do domu i samemu już nie ma siły na podjęcie jakiejś aktywności, albo ucieka taką odskocznię jak smartfon, tablet, laptop,
no
komputer.
No już nie daj Boże ożywki.
I nie daj Boże ożywki. Oczywiście. I dlatego chciałem wspomnieć o tym schemacie, że młody człowiek widzi, patrzy na tego rodzica, który przychodzi, siada na kanapie, łapie telefon do ręki i siedzi następne kilka godzin w tym telefonie, zamiast poświęcić ten czas na rozmowę, na interakcję ze swoim dzieckiem. I potem te schematy są powielane, czyli to, o czym wielokrotnie było już mówione w mediach, że dzieciaki w tej chwili no, uciekają w ten świat wirtualny, tak? Te kontakty społeczne przez okres pandemii no, zostały pozrywane bardzo często, one nie zostały odbudowane i młodzi ludzie przeszli do tego świata wirtualnego, tych mediów społecznościowych, a brakuje tej interakcji osobistej, tego czasu, gdzie ten młody człowiek może spędzić nie tylko z rodzicem, ale też ze swoimi rówieśnikami.
Ja nie wiem, co trzeba by było, proszę Państwa, zrobić, żeby ten okres pandemii nadgonić, prawda, jeśli chodzi o tę samotność dzieci w sieci, o to bycie przez wiele godzin w sieci. Czy to, to w ogóle jest do nadrobienia?
Nie da się, pani redaktor, tego się już nie da. To już jest czas stracony. Już niektórzy nawet używają określenia stracone pokolenie. Wprawdzie to trwało niby tylko 2-3 lata, ale widzimy do tej pory skutki tego okresu i to negatywne skutki. Tu tak naprawdę nie ma żadnego pozytywnego aspektu związanego z funkcjonowaniem dzieci w okresie pandemii. Tu tylko mówimy, w zasadzie z naszego punktu widzenia, jeżeli chodzi o psychiatrów, psychologów, psychoterapeutów, to my widzimy bardzo dużo tych negatywnych skutków.
Ja chciałabym się do pani psychoterapeutki zwrócić. Ja wiem, że nie ma złotych zasad, prawda? To nie da się tak wymienić kilku punktów, co robić, ale może spróbujmy troszeczkę porozmawiać z naszymi słuchaczami w tym momencie, podpowiedzieć im, co robić, jak się zachowywać. Idzie wiosna, może wykorzystajmy tę porę roku, może wyjdźmy z domu. Jak ratować nasze rodziny?
Jak ratować nasze rodziny i jak ratować nasze zdrowie psychiczne w tym zakresie? No właśnie, jak ratować nasze rodziny? Znowu taka refleksja, że chyba brakuje tych rodzin wielopokoleniowych, gdzie była babcia, dziadek, gdzie był wspólny stół, wspólny posiłek, gdzie to nie było takie pytanie, jak tu pan doktor mówi, rodzice zmęczeni przychodzą i często jedynym pytaniem, na to zwraca uwagę pani profesor Namysłowska, mówi, że często jedynym pytaniem rodziców w stosunku do dzieci jest pytanie, co tam było w szkole, a dziecko odpowiada wszystko w porządku i tyle. I tak sobie myślę, że często rodzice mogą popełniać też błąd, porównują swoje dzieci, mają zbyt wysokie wymagania w stosunku do dzieci. Nie mają dzieci takiego przekazu, jesteś okej, jesteś wystarczająco dobry, nie musisz być super, jesteś wystarczająco dobry, cieszę się, że zrobiłeś to tak czy tak, jestem z ciebie dumna, jestem zadowolona. Że myślę, że tych wzmocnień, widzimy to w gabinecie, ja widzę to u dorosłych, gdzie ta przeszłość wpływa niestety na ich teraźniejszość. Są to często osoby, które mają problem z takim poczuciem własnej tożsamości, porównują siebie. Mają też takie przemyślenia, że za nic siebie nie cenią, nie są blisko siebie. To jest duży problem. Myślę, no właśnie, wracamy znowu do rodziny. Do rodziny, do braku czasu, do tego przekazu, który powinien być w rodzinie. No a do tego brakuje, prawda? No, jak dzieci są osamotnione, dzieci są często, jakby odczuwają ból, lęk, cierpią z powodu rozbitej rodziny. No to tego nie zastąpi, prawda? Tego trudno jest to nadrobić, jak matka tylko na przykład sprawuje opiekę nad dzieckiem. Są to dzieci, które też mają wysokie wymagania w szkole, doznają też jakiejś przemocy na przykład od strony rówieśników. No więc też taki apel do rodziców, żeby byli uważni na swoje dzieci, żeby byli nimi zainteresowani, żeby mówili im dobre słowa. Generalnie mówmy sobie dobre słowa, to tak mi się wydaje w ramach takiej prewencji zdrowia psychicznego, o tym też mówi pan profesor De Barbaro, znany psychiatra, psychoterapeuta, mówmy sobie dobre słowa. Ja często pytam się swoich pacjentów w czasie terapii, czy mówią sobie, nie wiem, czy pani mówi mężowi dobre słowa, to pacjenci często w ogóle są zdziwieni, o co ja pytam. No więc właśnie, to wracamy do tego punktu wyjścia też, do tego wyposażenia naszego, tego, co dostaliśmy, ale też, żeby nie odzywał się też w nas, później w dorosłym życiu, tylko taki cenzor, że na przykład słyszę za sobą głos matki, ojca, że czas im nieraz podziękować tym rodzicom i zająć się własnym życiem. No różnie to jest, to są...
Panie doktorze, a jakie pan ma sprawdzone metody, może jakąś radę właśnie w tym temacie?
Niezależnie od pory roku, bo teraz mówimy o wiośnie, więc jak to się mówi, przyroda budzi się do życia, w nas też wszystko budzi się do życia, bo w tym okresie jesienno-zimowym, więc
jednak.
Tak, zdecydowanie tak, dłuższy dzień, więcej słońca, więc to wpływa pozytywnie, ale niezależnie od pory roku warto dbać o takie podstawowe rzeczy związane z codziennym funkcjonowaniem, czyli o to, żeby właściwie się wyspać, żeby ten sen był regenerujący dla organizmu. żeby dał nam wypoczynek i siłę do funkcjonowania przez cały dzień. To ważne, jak się też odżywiamy, czyli żeby to odżywianie było nieszkodzące, nie było to takie tak zwane śmieciowe jedzenie, nie były to tylko te fast foody, ale żebyśmy zachowali właściwe proporcje w tym odżywianiu. Żebyśmy dbali o kondycję fizyczną. Czyli takie, można powiedzieć, bazalne, podstawowe rzeczy. Nie chodzi o to, żeby uprawiać zawodowo sport. Chodzi o to, żeby się po prostu ruszać, ale regularnie. Niech to będzie 15-30 minut dziennie, ale żeby to było regularne. Nie od przypadku do przypadku, od święta do święta, bo wtedy sobie przypomniałam, że warto by było coś zrobić i odkurzyć ten strój do biegania, który kupiłam rok temu na przykład. To też bardzo ważne, jak ten dzień spędzamy. To, co powiedziałem wcześniej odnośnie zachowania proporcji między pracą a wypoczynkiem. Czas dla rodziny, czas dla bliskich, ale też czas dla siebie. Czasem potrzebujemy wyciszenia, czasem potrzebujemy wycofać się do pokoju, przeczytać sobie jakąś książkę, nie wiem, obejrzeć sobie jakiś film, jakiś program, który nas interesuje, poczytać ciekawy artykuł. Bardzo ważnym elementem jest również dbanie o to, żeby naszego organizmu, mówiąc kolokwialnie, nie przytruwać, czyli kontakt z alkoholem, nie nadużywanie alkoholu, niestosowanie środków psychoaktywnych. Może warto pomyśleć o tym, że jednak to palenie może bym rzucił, czy może bym rzuciła, bo jednak to wpływa szkodliwie na moje funkcjonowanie, nie mówiąc już o obciążaniu budżetu domowego w tym momencie. Także jest tych elementów wiele i tak naprawdę one są proste, pozornie. Bardzo ciężko je wykonać, prosto się o nich mówi, ale od czegoś trzeba zacząć, zrobić sobie jakiś plan. Plan, ja zawsze mówię do pacjentów, róbcie plan niewygórowany, nie stawiajcie za wysoko sobie poprzeczki, bo bardzo szybko się zniechęcicie. Niech to będzie element tak zwanych małych kroczków. Wprowadzić jedną zmianę na początek i sprawdzić, czy jestem w stanie być konsekwentny w realizacji tego. Jeżeli to się uda, wprowadzić następną. To buduje poczucie własnej wartości, swojej sprawczości w tym wszystkim, co robimy i daje nam tutaj siłę i motywację do kontynuowania tych pozytywnych zmian. Tak, pozwolę sobie nawet zacytować kilka takich haseł Światowej Organizacji Zdrowia, bo na jej cześć to święto, Światowy Dzień Zdrowia jest obchodzony, gdzie mówią o tym, żeby rusz się po zdrowie, takie proste hasło. Zdrowsze środowisko dla naszych dzieci. Chronienie zdrowia przed zmianami klimatycznymi, czyli to, o czym też tak szeroko w społeczeństwie rozmawiamy odnośnie tej zdrowej żywności, tego zdrowego powietrza. To są elementy, na które my bezpośrednio, jako indywidualny człowiek, nie mamy wpływu. Natomiast mamy wpływ na to, jakich polityków wybieramy, kto nas reprezentuje, jakie poglądy prezentuje i czy będzie realizował politykę zdrowszą dla naszego organizmu.
Taka myśl mi przyszła do głowy, zanim oddam głos pani, że być może taka wyprawa rodzinna do lasu teraz w okresie wiosennym może zdziałać cuda i więcej niż może... godzina drogiej terapii. Jak pani sądzi?
To prawda, to świetny
pomysł. Z tą tezą?
Nie, czy? W ogóle pani redaktor nie przesadziła. Myślę, że to jest w ogóle bardzo dobry pomysł. Tak jak pan doktor mówi, ruszajmy się, bądźmy aktywni, bądźmy uważni na siebie. To właśnie tego dotyczy. Ale też bardzo mi się podobało to, co pan doktor powiedział, bądźmy sprawczy. To jest bardzo ważne. Budujmy relacje, dobre relacje, takie w dialogu, bo jesteśmy i tak poróżnieni przez politykę, przez różne rzeczy. Ale bądźmy uważni na siebie, wrażliwi, budujmy relacje nie wirtualne, tylko takie w realu, prawdziwe. Ale też nie dajmy się zaśmiecić fake newsami, nie dajmy się, że tak powiem, zniekształcić przez to, co nieraz proponują nam media, mass media ogólnie pojęte, prawda? Żeby to też był czas blisko siebie. To jest chyba ważne, tak mi się wydaje.
Piękne tezy, piękne rady, które mam nadzieję trafią do państwa właśnie w tym szczególnym okresie Wielkiego Tygodnia, kiedy powinniśmy się przynajmniej troszeczkę wyciszyć, przemyśleć i własne życie i też otoczenie, ale nie mogę państwa nie zapytać o nowe warunki, w których przyjdzie pracować oddziałowi psychiatrycznemu, ponieważ zaledwie kilkanaście dni temu nastąpiło otwarcie pawilonu po remoncie. No i co ciekawe, psychiatria z Grędzic zostanie przeniesiona Szymona do Ciechanowa. Panie doktorze, jak to wpłynie na pracę oddziału?
Tu pani redaktor, pozwolę sobie na małe sprostowanie. Wiem, że tak w społeczeństwie funkcjonuje takie przekonanie, że oddział psychiatryczny mieści się w Grędzicach, natomiast jesteśmy nadal mimo wszystko na terenie Ciechanowa, bo ulica Długa 9, na której się mieścimy, jest to ostatnią ulicą Ciechanowa, więc jak to się mówi, nie zmieniamy miejscowości, ale to prawda, przenosimy się...
Chyba bardziej mi chodziło, że blisko głównego obiektu szpitala.
Tak, przenosimy się pod główny adres szpitalny na ulicę Powstańców Wielkopolskich 2, nie do głównego budynku, do nowo wyremontowanego, zmodernizowanego i rozbudowanego pawilonu zakaźno-psychiatrycznego. Oddział psychiatryczny będzie zajmował parter tego budynku. W zasadzie dla potrzeb psychiatrii jest cały parter. To nie będzie tylko oddział psychiatryczny. Będzie się tam również mieścił dzienny oddział psychiatryczny. To znakomite warunki bytowe dla pacjentów. Nie boję się nawet powiedzieć na miarę XXI wieku. To znakomite warunki sanitarne, ale też znakomite warunki terapeutyczne. Będą tam nowoczesne sale terapii wyposażone z nowoczesnym sprzętem, możliwość terapii i manualnej, plastycznej, i terapii technicznej, i sala tak zwana sportowa do muzykoterapii, do psychoedukacji. Bardzo szeroki zakres różnego rodzaju oddziaływań, nie tylko farmakologicznych, z którymi często kojarzy się psychiatria, ale właśnie tych oddziaływań terapeutycznych, które są bardzo ważne, bardzo istotne. Nowoczesne rozwiązania, jeżeli chodzi o energetykę, o zużycie wody, też funkcjonowanie gabinetów zabiegowych, punktów pielęgniarskich, więc wszystko to na najwyższym poziomie. Także ze swojej strony jeszcze raz składam serdeczne podziękowania całemu zarządowi samorządu województwa mazowieckiego, który przyczynił się do pomocy w takich świetnych warunkach. Oficjalne otwarcie już miało miejsce, tak jak wspomniała pani redaktor, 8 marca, natomiast fizycznie jeszcze nie udało nam się tam przenieść. Jeszcze kończą się prace związane z przystosowaniem terenu, bo oddział psychiatryczny to nie tylko zamknięty oddział, ale również teren rekreacyjny dla pacjentów z boiskiem, z takim miejscem do grilla, do spędzenia czasu. I oczywiście jeszcze kończymy część podziemną, czyli łącznik oddziału psychiatrycznego z głównym budynkiem szpitalnym.
Godne, nowe warunki. To jest to, na co myślę pacjenci zasługują i na co państwo również czekali. Jak to wpłynie na pracę terapeutyczną, proszę pani? Te nowe możliwości, nowe sale, nowe narzędzia.
No my również z nadzieją taką, że to co nowe, to jest jakby rozwijające dla nas. Jesteśmy zaciekawieni, jak tam nam będzie. Ale rzeczywiście to co państwo też podkreślacie, bo była też pani redaktor na otwarciu oddziału. Ja jestem miło zaskoczona, patrząc na salę pacjentów, na wyposażenie, doposażenie, no to się patrzy rzeczywiście na to z jakąś taką nadzieją, z takim poczuciem, że będzie nam tam lepiej, nie tylko nam, pracownikom, ale głównie pacjentom. Pewno, że to, co nowe, organizacyjnie może budzić trochę nasz niepokój, jak my tam się odnajdziemy też, no bo to jest duże też przedsięwzięcie logistyczne, prawda? No ale myślę, że dzięki dobrej współpracy to jakoś sobie poradzimy i że te warunki są rzeczywiście bardzo na plus w porównaniu z tym, co jest teraz.
Przy okazji ja tylko dodam, proszę państwa, że nowe, absolutnie nowe oblicze pawilonu zakaźnego też jest przed nami, godne warunków już XXI wieku, ale też takich nowych wyzwań dla spraw zakaźnych. Ale to jest oczywiście temat na kolejną audycję.
A jeszcze chcę dodać, że czekamy z niecierpliwością. Nie wiem, czy to się stanie, ale właśnie, żeby otworzył się oddział dzienny. No to jest dla nas taka sprawa priorytetowa.
No właśnie, bardzo o to chciałam państwa zapytać, żeby... czym w ogóle jest Centrum Psychiatrii, które w Ciechanowie powstało? Bo to jest takie szersze zagadnienie, ale bardzo interesujące. Panie doktorze.
Sama rozbudowa, przeniesienie oddziału psychiatrycznego oczywiście nie kończy naszych działań związanych z rozwojem psychiatrii na terenie nie tylko Ciechanowa, nie tylko powiatu ciechanowskiego, ale generalnie północnego Mazowsza. Już od kilku lat przygotowujemy się do tego, żeby w Ciechanowie uruchomić Centrum Zdrowia Psychicznego, czyli taką kompleksową pomoc dla pacjentów. Psychiatryczną, psychologiczną, psychoterapeutyczną. W ramach tej pomocy będą różne komórki organizacyjne. To nie jest tylko oddział psychiatryczny. Tak naprawdę w nowoczesnej psychiatrii oddział psychiatryczny jest na końcu tego łańcucha. Siła działania psychiatrii w tej chwili zmierza w kierunku takich oddziaływań środowiskowych. Co to oznacza? Oznacza to tyle, żeby pacjenta w miarę możliwości nie wyrywać ze swojego środowiska domowego, życiowego, żeby mógł podjąć i kontynuować leczenie blisko miejsc, które zna, w których czuje się bezpiecznie i wśród osób, które czuje się bezpiecznie. I to jest jakby główne założenie nowoczesnej psychiatrii i my też w tym kierunku zmierzamy. Co jest potrzebne do realizacji tych założeń? Oczywiście sprawnie działająca poradnia zdrowia psychicznego, która od lat funkcjonuje na terenie szpitala w Ciechanowie, ale również tak zwany zespół lecznictwa środowiskowego. Jest to kolejny element, który będziemy tak naprawdę tworzyć. On do tej pory nie funkcjonował, nie mieliśmy narzędzi, nie mieliśmy możliwości, żeby on funkcjonował, ale przymierzamy się również do otworzenia tego typu działalności. Kolejnym elementem będzie wspomniany wcześniej dzienny oddział psychiatryczny i dopiero na samym końcu, w przypadku już naprawdę niezbędnym, będzie całodobowy oddział psychiatryczny. Czyli te cztery elementy składają się na w pełni i sprawnie i bardzo dobrze funkcjonujące Centrum Zdrowia Psychicznego. Te działania, tak jak wspomniałem, od kilku lat już podejmowaliśmy. One nabierają tempa. Już udało się zrealizować 3 z 4 tych elementów. Myślę, że jeżeli ta dynamika zostanie zachowana, to do końca roku uda nam się to Centrum Zdrowia Psychicznego utworzyć.
Zrozumiałam z pana wypowiedzi i z pani magister, że ten oddział całodobowy to tak naprawdę już będzie ta ostateczność, tak? Jeśli uda się zrealizować wszystkie te
tak,
cele.
Tak, jeżeli mówimy o nowocześnie funkcjonującej psychiatrii, nie tylko w Polsce, bo taki trend jest światowy, ogólnoświatowy, to tak, całodobowe hospitalizacje pacjentów, to już jest taka bezwzględna konieczność i tak będzie to rozumiane też w przyszłości. Natomiast siła oddziaływań psychiatrycznych, psychologicznych i psychoterapeutycznych będzie położona na to, żeby nie wyrywać, mówiąc kolokwialnie, pacjenta z jego środowiska domowego.
Proszę państwa, nowe oblicze psychiatrii w Ciechanowie. Życzymy państwu, żeby jak najszybciej udało się przenieść na nowe miejsce, które rozkwitnie zapewne też zielenią, bo słyszymy tutaj o nasadzeniach, o też udogodnieniach związanych z tym aspektem naszym wizualnym. A ja tylko przypomnę, że 7 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia i Światowy Dzień Chorego Psychicznie. I dzisiejsza audycja jest dedykowana wszystkim osobom, które i chorują, ale także mają inne dolegliwości, inne problemy psychiczne. Mam nadzieję, że udało nam się troszeczkę wprowadzić państwa w ten nastrój przemyślenia, też zastanowienia się nad życiem. No i też podaliśmy konkretne informacje odnośnie do pomocy, której jest gdzie szukać już w tych warunkach. Tak, Bardzo dziękuję.
Tak, na koniec pani redaktor, jeszcze chciałem poruszyć jedną kwestię, żeby nie bać się osób chorych psychicznie, bo często te osoby są stygmatyzowane. Często społeczeństwo dystansuje się, marginalizuje te osoby, a zupełnie w sposób nieuprawniony, tak jak wspomnieliśmy na początku. Ilość różnego rodzaju zaburzeń stanu psychicznego, nie tylko depresyjnych, ale lękowych, związanych z używkami i konsekwencjami z tym związanymi. Nie tylko mówimy o zaburzeniach psychotycznych, dramatycznie wzrasta. Dlatego tak na koniec takie hasło, też cytowane przez Światową Organizację Zdrowia w stosunku do osób chorych psychicznie. Nie odrzucaj, spróbuj pomóc.
Piękne słowa. A jeszcze tutaj w kwestii terapii, to mam nadzieję, że nowe warunki państwu też pomogą w realizacji tej terapii na wysokim poziomie. I życzymy wszystkim zdrowia, proszę państwa, na ten wiosenny czas.
Przyłączam się do tych życzeń.
Zdrowia psychicznego właśnie.
Tak, dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Dziękuję serdecznie pani Ilona Rutkowska, specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego, psychoterapeuta, pan dr Antoni Ferenc, koordynator oddziału psychiatrycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie, byli dzisiaj moimi państwa gośćmi. Serdecznie dziękuję. To była audycja Gość Dnia. Barbara Tokarska-Wójciak. Do usłyszenia państwu.